Kiedy byłam małym dzieckiem, bardzo lubiłam siedzieć nad wodą i patrzeć w jej toń. Najbardziej hipnotyzowały takie niewielkie zbiorniki, w których dno ukryte było pod korzeniami, roślinnością i cieniem padających wokół drzew. Wtedy ten wodny świat przede wszystkim fascynował. Dziś to nie tylko fascynacja, ale dochodzi jeszcze troska o wodę, której jest coraz mniej, nawet w lasach. Razem z leśnikiem i pasjonatem ptaków wodnych, panem Michałem Szczepaniakiem, pojechaliśmy zobaczyć zbiornik przeciwpożarowy. Na pewno państwo znają takie zbiorniki, ich jest całkiem sporo w lasach. Niektóre są już bardzo wtopione w naturę, a niektóre są dosyć takie równe, powiedziałabym. Właśnie widać, że powstały ręką człowieka. Ale najważniejsze, że stają się miejscem bytowania płazów i wodnych ptaków.
Jesteśmy na leśnictwie Żagań. Podejdziemy sobie do zbiornika, który istniał naprawdę bardzo długo, ale potem wiadomo, przyroda go zaczęła zabierać powolutku. My o niego nie zadbaliśmy odpowiednio, ale przyszedł taki moment, że dzięki środkom też z zewnątrz, bo z takich korzystamy, przywróciliśmy go do natury.
To jest staw? To jest jakiś zbiornik?
Dla nas jest to zbiornik służący ochronie przeciwpożarowej, natomiast ma to znamiona stawu. To jest odpływowy z wody podskórnej, troszeczkę z tej wody, która z góry napada, ale trzyma wodę, muszę powiedzieć, cały rok. Także o tyle dobrze, że dla naszych celów swoją drogą, ale przyrodzie myślę, że jak najbardziej w tym miejscu to jest idealne miejsce. Usiąść tutaj sobie wieczorem czy nad ranem. No, rewelacyjny koncert wszystkiego, co z wodą jest związane, co w wodzie żyje. A możemy o tym porozmawiać właściwie, bo skoro jest między nami zwierzętami audycja, to muszę od zwierząt zacząć. W takim razie herpetofauna, to takie ciężkie słowo,
trudne.
Herpetofauna, tak, to już słuchaczy uczulam, bo pewnie będzie o to pytanie potem przy konkursie.
Przepiękne słowo.
Oznacza gady i płazy, nasze krajowe. Świetna grupa zwierząt, gromada właściwie, bo to jest gromada, zarówno jedna jak i druga. No i w dużej mierze związana z wodą, przede wszystkim te płazy. To ciekawostką jest chociażby to, że ta nasza amfibia, pojazd taki, który potrafi sobie świetnie radzić i na lądzie, i w wodzie, nazwę ma właśnie od płazów, które łacińska nazwa to jest amfibia, czyli organizmy związane bezpośrednio z wodą i troszeczkę z lądem. Chociaż ciekawostką jest to, o czym sam przyznam się szczerze, nie wiedziałem, że większość czasu płazy, które się kojarzą nas z wodą, spędzamy jednak na lądzie. One tylko na czas godów sobie schodzą do jakichś zbiorników wodnych, czy do jakichś tam właśnie wypłyceń z wodą i tam te swoje gody odbywają. A dokładnie co to? No żaby oczywiście, z całą naszą gamą gatunków, traszki, kumaki, ropuchy, takie mało powiedzmy widowiskowe i najczęściej się tych zwierząt nie lubi. Ale naprawdę muszę powiedzieć, że są bardzo wdzięczny, także zapraszam serdecznie na te zbiorniki, szczególnie właśnie wieczorami, kiedy ten rechot żab się odzywa, to chyba tylko już fachowcy są w stanie wychwycić z tego poszczególne gatunki, bo dla nas to się wszystko zlewa w jedno rechotanie, ale wrażenie jest bardzo fajne. Nieraz podziwiam ludzi, którzy potrafią naszymi słowami określić w ogóle dźwięki wydawane przez zwierzęta, bo jak się na przykład weźmie, nie wiem, atlas dotyczący ptaków i się zaczyna szczytywać, jak to brzmi w zapisie ten fonetyczny, powiedzmy, dźwięk, to no, rewelacyjne. Te kumaki też bardzo fajnie się odzywają. Nie widzimy w ogóle ich uroku, bo przecież one te brzuszki mają albo pomarańczowe, albo żółte, w zależności które, no, one przeważnie siedzą brzuszkiem do dołu.
Nie byłoby ich, gdyby nie woda.
No tak, bez tego to nie byłoby szans. Nie byłoby rozmnażania, to i nie byłoby trwania gatunków poszczególnych. Także chociażby do tego etapu ta woda jest im niezbędna. No to je nieraz też gubi, bo niestety idąc do zbiorników, przekraczając jakieś szlaki komunikacyjne nasze, no to nieraz widać, ile pod kołami ginie. Ja pamiętam, niestety, muszę to powiedzieć, jak wracałem kiedyś swego czasu wieczorem z technikum leśnego, po jakimś spotkaniu klasowym z żoną, jechaliśmy naprawdę głęboką nocą między stawami milickimi. Tam wiadomo, że ten ruch tych żab był, podejrzewam, że milionowy w jedną i w drugą stronę. No, samochodem się nie można było tego ominąć. Po prostu cała droga była zasłana żabami. No i wiadomo, że no, ileś tam pewnie setek tych żab niestety pod tymi kołami naszego samochodu i kolejnych zginęło. No ale chociaż pociesza to, że ich jest tak dużo. No to jest to, co przyroda musi zabrać niestety. Takie to już jest prawo. Ale one rzeczywiście tej wody potrzebują bardzo dużo do swojego sezonu lęgowego, do wyprowadzania młodych. No, skrzeg jest składany w wodzie, takie janki też się w wodzie rozwijają, także z płazów to jest chyba gatunek, który najbardziej jest z wodą związany. Mamy salamandrę plamistą, to taki gatunek, który właściwie spotykamy w górach, ale on tylko lubi wilgotne tereny, już bezpośrednio wody jako takiej, czy w zbiornikach, czy płynącej nie potrzebuje. Traszka zwyczajna, rzeczywiście tylko godowy okres w wodzie, a potem żyje cały rok na lądzie. kumaki, huczki, o, takie też ciekawe płazy. Rzekotki drzewne mamy, to chyba wszystkim znana taka żabka, bardzo głośna, bo jak dobrze pamiętam, to chyba do 90 decybeli potrafi wydawać taki dźwięk głośny, a chyba młot pneumatyczny ma 100 decybeli, także to jest tego typu dźwięk. Niesie się naprawdę kilometrami nieraz. A co huczek ziemny, na przykład taka żabka mała, która żyje w wodzie i potrafi na tyle głośno wydawać ten swój dźwięk, że wydając go pod wodą, on jest słyszany nad wodą i to też się dosyć mocno rozchodzi. Także to naprawdę bardzo ciekawa i taka, myślę, że wielu nieznana gromada zwierząt.
I żeby usłyszeć, to tak naprawdę trzeba przyjść i usiąść w ciszy, dlatego że kiedy one słyszą jakiś ruch, to wszystkie milkną.
Ale to tylko na chwilę. Jak jest sezon godowy, to one się już niczym innym nie przejmują. No nie uciekają nam żaby spod nóg, niestety. Pewnie by skakały, gdyby tu było cieplej.
Zobaczymy, co tutaj jakieś jest.
Zwłoki żaby, niestety. Tu widać. Ale to świadczy tylko o tym, że jakieś zwierzęta tutaj są. No myślę, że najszybciej moglibyśmy też za skrańca zobaczyć już w takich miejscach, bo to jest taki nasz, powiedzmy, wodny wąż. Nie jest to oczywiście nazwa gatunkowa, ale ten gatunek, który najbardziej jest związany z wodą, świetnie pływa. Nieraz jak się widzi, tylko główka wystaje nad wodę i swoim takim wężowym ruchem potrafi pokonywać zbiorniki. Poluje na żaby, także to jest jego żywioł.
Zbliżamy się do połowy kwietnia i stoimy sobie nad tym zbiornikiem. Kiedy pan tak opowiada o takiej różnorodności gatunków, to można... Jeśli się rzadko odwiedza takie miejsca, pomyśleć sobie, że no jak to, tutaj pan tyle mówi, a tu jest pusto, cicho, szaro, gdzieś tam jakiś ptak się z dala odezwie. Może warto też powiedzieć o tym, że przyroda ma swoje bardzo krótkie momenty, w których oferuje nam bardzo dużo. Jeżeli się ten moment przeoczy, albo się nie przyjedzie w porę, to po prostu nic się nie zobaczy.
To trzeba czekać do następnego roku. No tak, my mamy pecha, bo gdyby było nas można zobaczyć w tej chwili ubrani od stóp do głów, kilka
zimno.
Warstw kurtek, tak, no to nie jest pogoda, która sprzyja płazom i gadom. To są jednak gatunki zmiennocieplne i jak się wyjdzie, kiedy jest dzień słoneczny po takich chłodniejszych dniach, to właściwie trzeba patrzeć pod nogi, żeby przypadkiem tych naszych kochanych węży nie nadepnąć, ponieważ od razu to wszystko towarzystwo wylega, żeby się rozgrzać w tym słońcu. A dzisiaj przy tym chłodzie one po prostu są normalnie w świecie pochowane. Woda jeszcze też jest chłodna.
Gdzie one są pochowane?
A różnie, pod jakimiś kamieniami, pod jakimiś zwalonymi drzewami. Nieraz oczywiście płazy się chowają w brzegach, w jakichś zakamarkach i prawdopodobnie gdybyśmy przyjechali tutaj w dzień słoneczny, gdyby było 18 stopni, to naprawdę ten zbiornik o tej porze by się odzywał. No dzisiaj mamy ciszę, to prawda, to muszę potwierdzić, że nic nam się nie odzywa, ale może będzie okazja kiedyś w jakiś słoneczny dzień tutaj zajechać i posłuchać całego tego towarzystwa. I jak tak te gatunki długo czekają na sprzyjającą pogodę, tak jak już ona nastanie, czyli taka ciepła wiosna, przedwiośnie, kiedy jeszcze tej wilgoci jest sporo wokół, a już jest ciepłe powietrze, no to wtedy to dopiero będzie tutaj gwar i się zrobi raban w tych oczkach wodnych. A muszą się spieszyć, bo potem już tak szybko to wysycha momentalnie. Jeżeli nie jest uzupełniany deszczem, a nie jest teraz coraz częściej niestety, bo czekamy na ten deszcz z utęsknieniem, to te płucze zbiorniki to naprawdę potrafią 2-3 tygodnie, już są bez wody stojącej, a potem to wszystko niknie, także muszą te gatunki też się spieszyć, żeby ten sezon lęgowy maksymalnie skrócić i to swoje następne pokolenie zdążyć wyprowadzić.
Jako dziecko pamiętam, bardzo lubiłam patrzeć w tą wodę i myślę, że woda ma w sobie coś takiego, że potrafimy na nią patrzeć, wyszukiwać różne stworzenia i ta czerń taka tej głębi, te korzenie, które gdzieś były widoczne.
Zapach butwiejących roślin.
Tak, i ona nas tak przyciąga, hipnotyzuje wręcz.
Tu się zawsze coś dzieje, to prawda. Trzeba powiedzieć, że można usiąść i bez końca się wpatrywać, bo jak już się pojawi to życie zwierząt związane z wiosną, no to tutaj nie ma spokoju nigdy. A wdzięczne rzeczywiście te zbiorniki są nad wyraz. Muszę powiedzieć, że w ogóle nasze województwo lubuskie jest bogate w zbiorniki różnego typu i w bardzo bogatą tą amfifaunę. Już nie wspomnę o Parku Narodowym Ujście Warte. To jest królestwo dla ornitologów i mekka. Ale nawet takie malutkie zbiorniki jak tu. My mamy u siebie na terenie Nadleśnictwa Lipinki kompleks w Niwicy. Kilka małych stawów rybnych w tej chwili użytkowanych rzeczywiście do celów rybackich. No świetnie, jak ja to tak przez cały rok jeżdżę, to naprawdę takie gatunki nieraz spotykam, że mnie na kolana potrafią rzucić. No nie chcę tutaj zanucać słuchaczy jakimiś wymienianiami gatunków, ale muszę powiedzieć, że prawie wszystkie kaczki, łącznie z rożeńcem, łącznie z hełmiatką, dla tych, którzy są miłośnikami ptaków i ewentualnie się ornitologiem parają, bardzo duże stada czapli białych, zalatujące corocznie rybołowy i to tak systematycznie w tym sezonie.
No, taki rzadki ptak szponiasty w Polsce.
Na szczęście coraz częściej widuje się gniazda zasiedlone. To jest taki gatunek, który lubi mieć dużą przestrzeń, łatwy dolot do gniazda, a związany bezpośrednio z wodą, nad którą też jesteśmy, bo no może to akurat byłby ten zbiorniczek za mały dla niego, bo on troszkę większe zbiorniki lubi i preferuje większe ryby. Ale no nie jest to już w tej chwili aż tak bardzo rzadko spotykany gatunek na naszym niebie. No żurawie oczywiście to taki koronny gatunek, dzięki któremu no możemy w ogóle jako ludzie się trochę cieszyć, że nie wszystkie gatunki niszczymy, tylko i dzięki naszym działaniom te gatunki powiększają swoją liczbę, bo żuraw jakimś dzięki, myślę, po części naszym działaniom także, no w tej chwili jest go bardzo dużo. Widać go na polach.
Niż bociana białego.
Powoli pewnie jakby liczyć, to kto wie. Stada już są naprawdę potężne. Nieraz po 200-300 osobników się widzi na polach. O dziwo, kiedyś był to gatunek bardzo bojący się ludzi, a teraz już w tej chwili tak się przyzwyczaja do naszego widoku, że bardzo często na 100, na 150 metrów można podejść sobie swobodnie pooglądać, łącznie z młodymi. Przepięknie też wiosnę nam zwiastuje, bo to jeden z tych, który jako pierwszy się zaczyna odzywać. Już przecież w lutym żurawie potrafią wyprowadzać młode, a jeszcze do skowronków daleko, daleko, a one już tym klangorem ogłaszają, że już są i już czas zaczynać nową porę roku. Przyleciało coś nad nami, ale tak to na chwilkę tylko.
No,
ta drobnica słychać. Ptasia, to tu podejrzewam, że to co przeleciało to był dzięcioł, tak rozpoznając po głosie. Tylko i nawet podejrzewam, proszę zobaczyć za nami tam do góry na szczycie. Przysiadł. No, musielibyśmy się cofnąć do samochodu, ja lornetkę, można by go zobaczyć, ale już zaczyna kusić.
Spuszczymy go.
Nie, to akurat dzięcioły są też bardzo odważne. Muszę powiedzieć, że w tej chwili są tak przyzwyczajone do obecności ludzi, że naprawdę.
To odwaga polega na tym, że nie... No,
patrzy na nas z góry i co mu tam krzywdę zrobimy. Coś znaleźć ciekawego do zjedzenia, to sobie nie będzie sobie przeszkadzał.
Resztki są, nawet nie wiem, co to może być, ale to pewnie coś biologicznego. No chyba tak, to jakieś też organizmy. No, tutaj coś następnego. No tutaj to. No tak. Na razie te żabki mamy w formie martwych jakichś osobników, ale to pewnie te, które nie przetrwały zimy. No. Niestety tutaj też brakuje tego śniegu, żeby ta ziemia była cieplejsza, bo to są gatunki, które gdzieś w tych płytszych wodach sobie żyją albo zimują, o może tak. To one też potrzebują, żeby z góry taka poducha ogrzewająca te fragmenty gruntu była. Jeżeli tego brakuje, przyjdzie jakiś dłuższy mróz, bo to już nie mówią o przymrozku, tylko mróz długotrwały, no to potem niestety sporo tych osobników ginie, nie? Przetrwa tej zimy. Pomimo tego, że one w taki letarg i hibernację zapadają sobie na ten czas zimowy, ta temperatura ciała bardzo mocno spada i rytm bicia serca i tak dalej, to wszystko już jest takie naprawdę śladowe. No ale tak czy inaczej troszeczkę tam jeszcze tego ciepła potrzebują.
Mieszkaniec miasta, słuchając nas, kiedy oczywiście włączy odbiornik w środę po 20, pomyśli sobie, no ale co ta woda ma wspólnego na przykład ze mną? Myśli pan, że można mówić o takim systemie połączeń, że ta woda, ten zbiornik, nad którym tutaj stoimy, ma też wpływ na nasze życie w miastach?
Banałem we mnie będzie powiedzenie tego, że bez wody po prostu by nas nie było. Całego ekosystemu, całego środowiska, no bo wszyscy z tej wody korzystamy już.
Ale to tak ogólnie, ale gdybyśmy zaczęli chociażby od tego, że czy dzięki tej wodzie drzewa tutaj będą w lepszej kondycji?
Bez wody nie będzie ani skiełkowania, ani to nie napęcznieje najpierw to nasionko, z którego potem musi ta siewka wyrosnąć i nie urosnie w końcu to duże drzewo. Oczywiście, że tak. Ja musiałbym z przykrością powiedzieć, że od kilku lat mamy już naprawdę posuchę. To już jest taka hydrologiczna susza, która sprawiła, że po 2, nawet do 6 metrów, mówią, opadł ten poziom wody gruntowej. No i to jest to, co w miastach niestety też się zauważa. Ponieważ te wszystkie zbiorniki w lasach, rowy, jakieś kanały i tego typu, jeżeli one mają sobie wodę, znaczy się, że ten poziom wody jest na takiej wysokości w gruncie. I wiadomo, że też ujęcia wody gdzieś do miast, bo one są najczęściej poza miastami, ale też czerpią z tej wody gruntowej, że też są zasilane. Także z tej wody na pewno my korzystamy. Jeżeli tylko ta woda tutaj nam zaczyna niknąć, to tak samo się dzieje w miastach. Sami widzimy, że potem jest zakaz podlewania ogrodów najczęściej, bo od tego się zaczyna. Oczywiście już nie wspomnę o jakimś myciu samochodów. Ja widzę po tych gminach, które tutaj są naszymi okolicznymi, bardzo często ten zakaz jest bardzo szybko wprowadzany, bo pompy, które mają czerpać tą wodę z tej podskórnej części, no i mają tej wody po prostu skąd brać. I zużycie, które mamy bardzo duże w gospodarstwach domowych, bo sami widzimy, ile wody zużywamy. Ubolewamy nad tym nieraz, że nie oszczędzamy tej wody. staramy się te nasze dzieci edukować, od żłobków począwszy, poprzez przedszkola i szkoły. I ja to widzę nieraz, chociaż sam muszę gonić moje dzieci. Także oszczędzać pewnie warto, ale właśnie też dlatego widzimy, że ten poziom wody tak nam spada i no jesteśmy zmuszeni do tego, żeby chroniąc te zbiorniki w lasach, chronić także samych siebie w miastach. Muszę się uderzyć w pierś jako lasy, że my też się niestety przyczyniliśmy do tego, że tej wody jest ogólnie mniej, bo takie w cudzysłowie ucywilizowanie rowów, kanałów, które przez dziesiątki lat trwało, a polegało na odwadnieniu wszystkiego, co można było terenu i wprowadzaniu zalesień, bo był ten program, zresztą cały czas jest, ale już w tej chwili na mniejszą skalę, zalesiania gruntów rolnych, no to też najpierw trzeba było te grunty odwodnić i tej wody się pozbywaliśmy z lasu, pozbywaliśmy się z pól, łąk i pastwisk, a teraz ją wielkimi środkami staramy się tam przywrócić.
Jak długo napełnia się taki zbiornik?
Ten podejrzewam, że to wystarczyłby pewnie jakiś dobry rok, natomiast wiem, że te bardzo duże zbiorniki o powierzchni kilkudziesięciu hektarów, no to tam 5-6 lat chyba, nawet więcej nieraz potrafią się napełniać te zbiorniki. I to taką wodą, która cały czas jest dostarczana przez jakieś tam szersze strugi i cieki wodne. To jest długi proces. Tym bardziej, że najpierw musi się ta ziemia pod spodem zamulić, żeby to przestało przepuszczać. No my nieopodal stąd mamy 4 zbiorniki, które w ramach właśnie tej małej retencji tak zwanej wybudowaliśmy. No to 2 z nich, pomimo tego, że już są 2 lata, to tak się tylko sezonowo napełniają wodą w tej chwili, jak jest więcej tej wody, a potem ta woda niestety przesiąka jeszcze, ponieważ ta ziemia jest, ten grunt jest przepuszczalny. No i czekamy, kiedy to wszystko spokojnie sobie natura zamuli i wtedy ta woda już będzie na stałe. Ale służy nawet w tym krótkim okresie tym zwierzętom. To nas cieszy bardzo i wiemy, że to nie są pieniądze wyrzucone w błoto. Także staramy się tutaj te sprawy melioracyjne już teraz o takiej ten prawdziwie i pozytywnie brzmiącej melioracji, nie na zasadzie odwadniania, tylko właśnie nawadniania prowadzić. Bardzo często właśnie leśnicy sami wyszukują w lasach ci gospodarze jakieś fragmenty i sygnalizują, że tu można by naprawdę niewielkim nakładem pracy, tylko kwestia oczyszczenia trochę z krzewów, trochę z gałęzi, przywrócić jakiś zbiorniczek i już by ta woda, bo ona tam nieraz naprawdę naturalnie potrafi się gromadzić, aż pokazuje, że tutaj chce być i tylko pozwolić jej tam zostać.
Jeszcze przy tej okazji przypomnę Państwu, że po 21.15 będzie konkurs przyrodniczy, nasz comiesięczny, ale żeby wziąć w nim udział, trzeba naprawdę wnikliwie słuchać wszystkich reportaży z lasu, bo tam w tych naszych rozmowach są odpowiedzi na pytania, które po 21.15 Iza będzie Państwu zadawała.